Zaprasza Beata Lubecka.
No, chciałabym zaprosić rzeczywiście na gościa Radia Z. Gościem Radia Z ma być dzisiaj Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska. O, wpadł właśnie na ostatnią chwilę. Dzień dobry, panie pośle. Klub Koalicja Obywatelska. Pan tak lubi się spóźniać trochę.
Ja się lubię spóźniać, nienawidzę.
No jak to? No ja już tutaj byłam przygotowana,
cieszę się, że
będę musiała...
punktualnie.
No prawie punktualnie. A co to się stało, że tak pan wpadł na ostatnią chwilę?
A wie pani, no zajęci jesteśmy wszyscy tylko na ostatnią chwilę. Musiałem jeszcze na dole interwencję policji małą sprowokować.
Jeszcze raz, przepraszam, co pan...
Musiałem pod biurem Platformy sprowokować małą interwencję policji, dlatego że taka wielka ciężarówka pozbawiona kierowcy stała na... silniku włączonym, co jest oczywiście prawem zakazane i myślę, że wszyscy kierowcy o tym powinni pamiętać. Więc musiałem po drodze zwrócić uwagę policjantom przychodzących, bo jak pani wie, pod Sejmem jest dużo policjantów.
I zwrócił pan tę uwagę, tak?
Rozumiem, że...
No i co, interwencja się udała?
Zostawiłem policjantów, już poprosiłem ich o interwencję i mam nadzieję, że się udała.
I jest pan z nami, Sławomir Nitras. A ja zapytam o to, że Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu i będzie wicepremierem. No przyzna pan, że to niestandardowe rozwiązanie.
No przyznam, niestandardowe, absolutnie niestandardowe rozwiązanie, żeby osoba, która jest zdecydowanie najważniejsza w tym obozie, wszyscy o tym wiemy, chyba to nie ulega wątpliwości, nie trzeba tego udowadniać, wchodziła na stanowisko, bo gdyby Jarosław Kaczyński wszedł na stanowisko premiera, to byłaby sytuacja absolutnie naturalna, natomiast Jarosław Kaczyński na stanowisku wicepremiera to jest odwrócenie sytuacji do góry nogami i... W mojej ocenie, oczywiście można mieć w sprawie inne zdanie, absolutna klęska strategii Kaczyńskiego w ostatnich tygodniach.
Naprawdę pan uważa, że to klęska, a nie zwycięstwo?
Tak.
No, przecież jednak Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu po to, żeby sprawować kontrolę, no, żeby nie dochodziło do tych przepychanek nieustających między Ziobrą a Morawieckim, między Morawiecką a Ziobrą.
No tak, tylko jeżeli pani by sobie przypomniała, to nie jest tak odległe słowa, bo mówimy o słowach, które padały 3-4 dni temu. Z ust takich polityków jak pan Brudziński, pan Terlecki, pani Mazurek, pan Suski, Marek, który wyrasta tutaj najpoważniejszego polityka w zapleczu parlamentarnym PiSu, to słyszała pani słowa, które mówiły o tym, że Zbigniew Ziobro odejdzie z rządu, że nie ma koalicji, że Solidarna
Polska
jest poza
koalicją. Oj, to były strachy na lachy, no chodziło o to, żeby zapędzić go do narożnika.
Nie, pani redaktor, myślę, że to nie są strachy na lachy. Mówiło się o tym, że warunkiem zostania w rządzie jest oddanie stanowiska prokuratora generalnego i co? I minęło kilka dni i okazało się, że nie tylko Ziobro niczego nie oddaje, ale i jego władza jest silniejsza. Dlaczego władza jego silniejsza? Dlatego, że władza Mateusza Morawieckiego jest dużo słabsza.
Proszę, czyli pana zdaniem w tej rozgrywce to wygrał Zbigniew Ziobro? On jest tutaj wygranym?
Wie pani, nie. To jest za wcześnie, dlatego, że ta rozgrywka się nie skończyła. My mamy do czynienia z pierwszą rundą, może drugą rundą, ale ten pojedynek jest obliczony na co najmniej, nie wiem, 10, jak w zawodowym boksie, 10, może 12 rund. Chyba, że któryś z sparing z tych bokserów nie utrzyma się na nogach, to też się tego wykluczyć nie da. Natomiast tę rundę absolutnie wygrał Zbigniew Ziobro. Proszę zwrócić uwagę, że od kilku miesięcy Mateusz Morawiecki był przez Jarosława Kaczyńskiego kreowany na lidera, czy następcę Jarosława Kaczyńskiego, ale absolutnie lidera rządowego. Wszyscy uważali, czy mówili, że jakby rząd jest budowany przez Mateusza Morawieckiego. My jesteśmy w przededniu wielkiej rekonstrukcji zapowiadanej przez chyba 2 miesięcy, która miała wzmocnić Morawieckiego i którą miał przeprowadzić Morawiecki. I proszę zwrócić uwagę, czy w tych negocjacjach pomiędzy Ziobro, Gowinem trochę, a Kaczyńskim, czy on w ogóle był? Czy Morawiecki tam był?
Bywał na Nowogrodzkiej, no ale przecież to jasne, że negocjacje prowadzi głównie lider obozu władzy. No przecież to jasne,
Że Morawiecki w tej sprawie kompletnie nie miał nic
Ale będzie pierwszym wiceprezesem, ale przecież będzie pierwszym wiceprezesem w Prawie i Sprawiedliwości.
A to zobaczymy, czy będzie. Natomiast gdyby Morawiecki miał coś do powiedzenia, to Ziobro zostałby okrojony ze swoich kompetencji, które wiemy dzisiaj używa już nie przeciwko Platformie, czy nie tylko przeciwko Platformie, ale dzisiaj z funkcji, które sprawuje, przede wszystkim funkcji prokuratora generalnego. Ale jak widzimy w sądach również się Ziobro bardzo mocno rozpycha.
Dobrze, zostawmy już to, co się dzieje w koalicji rządzącej, bo jestem ciekawa.
Bo tego już nikt absolutnie nie pamięta, ale warto pamiętać. Kto był autorem koncepcji Jarosław Kaczyński do rządu?
Solidarna Polska.
Publicznie powiedział właśnie Zbigniew Ziobro i to był postulat Solidarnej Polski. Więc to jest rozmiar porażki w tej rundzie Jarosława Kaczyńskiego i wzmocnienie pozycji Zbigniewa Ziobry, co jest złe.
I tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w koalicji, bo jestem ciekawa, co się dzieje w koalicji obywatelskiej. Czy dzisiaj wybierzecie w końcu szefa klubu?
Przepraszam, ja nie słyszałem pani pytania.
serio, czy w końcu wybierzecie szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej? Czy się w końcu wykokosicie?
Mam nadzieję, że się w końcu wykokosimy. Też uważam, że zgadzam się z pani poglądem, że to już trwa absolutnie zbyt długo. Zbyt długo absorbujemy opinię publiczną wewnętrznymi sprawami. Myślę, że nasi wyborcy oczekują od nas formułowania alternatywy wobec obozu rządzącego.
No raczej, bo na razie to jest widać lelu po lelu, żeby w tak banalnej sprawie nie można się było porozumieć. A Sławomir Neumann mówi, że nie, że w sumie to jest, że to mało prawdopodobne, bo przecież nie wszyscy dojadą, będą musieli mieć pełnomocników, poza tym trzeba zmienić regulamin, no że to tak trudno, żeby zrobić jedno i drugie na jednym posiedzeniu.
Ja bardzo szanuję i lubię posła Sławomira Neumanna, ale odnoszę wrażenie czasami, że on bardziej, jakby ten spektakl tych wyborów, w których podobno będzie kandydował, bo zobaczymy to dzisiaj, bardzo mu się podoba i im dłużej on trwa, tym Sławek Neumann się w tym czuje lepiej. I ja uważam, że to jest przeciwskuteczne. Uważam, że nam potrzebna jest szybka decyzja,
uformowanie szeregu, i to dzisiaj.
Rozstrzygnięcie, bo wie pani, no.
A kto powinien zostać szefem klubu, pana zdaniem?
To jest rzeczywiście trochę przeciąganie lin pomiędzy obecnym kierownictwem partii, a poprzednim kierownictwem partii.
Czyli jest to próba sił między Budką a Schetyną, ale kto powinien zostać...
Ja nie chcę tego personalizować, bo to jest chyba troszeczkę szersza kwestia. Natomiast wydaje mi się, że tą kwestię po prostu trzeba rozstrzygnąć. Kto realnie ma większość w klubie, kto powinien sprawować władzę, bo nie można funkcjonować w ciele, które ma trzy głowy, a przynajmniej w demokratycznym państwie tak się nie da, i które mają inne zdanie. Trzeba zdecydować.
Czy kto ma największe szanse? Kto ma największe szanse? Na kogo pan zagłosuje?
Ja z ogromnym szacunkiem podchodzę do wszystkich kandydatów. Cenię sobie i taką dynamikę.
No to zostawmy już kurtuazję, ale teraz kto ma największe szanse?
Pani oczywiście jest wytrawnym dziennikarzem. Pani wie, kto kandyduje, ale może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, więc jeśli pani pozwoli, to scharakteryzuję.
Tomczyk,
to
Myrcha, tak. Augustyn i Neumann.
Arkadiusz Myrcha, bardzo młody, dynamiczny poseł. Uważam, że przed nim wielka przyszłość. Urszula Augustyn. Wielki szacunek dla Urszuli Augustyn. Ona jest takim pewną ciągłością, bo ona w każdym do tej pory kierownictwie klubu.
Czas nam się kończy radiowe, więc zmierzamy do puenty.
Jest to bardzo doświadczona i szanowana parlamentarzystka z Tarnowa. I Cezary Tomczyk, z którym nie kryję, moje serce dzisiaj bije za Czarkiem. I ja swój głos oddam na Cezarego Tomczyka, bo uważam, że potrzebna jest bardzo bliska współpraca między władzami partii, między Rafałem Trzaskowskim a klubem. I nie powinniśmy tworzyć alternatywnych ośrodków, bo one przyczynią się do tego, że będziemy w mediach opowiadać o sobie, a nie o tym, jaki jest nasz pomysł na Polskę. O sobie w sensie wewnętrznym.
No i tutaj rzeczywiście z panem się zgodzę, żeby nie opowiadać tylko o sobie, tylko żeby przedstawić realną alternatywę dla wyborców.
Recepta jest oczywista i banalna i każdy dziennikarz ją rozumie. Mam nadzieję, że politycy Platformy również.
I jesteśmy już teraz na Facebooku i na Radio ZPL. Sławomir Neumann z nami. Sławomir Nitras oczywiście z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. No to jeszcze raz powiem, że gościem Radio Z jest Sławomir Nitras. A dlaczego pan nie startował? Nie startuje w tej rywalizacji? O, szefostwo
klubu. Ja wiem, że można odnieść wrażenie, obserwując te ostatnie dni w Platformie, że właściwie każdy może startować. Ale mi się wydaje, że to nie jest najlepsze.
Ale miał pan takie plany, że jednak pan się zastanawiał, wahał się pan, czy nie wziąć byka za rogi?
Panie, ja jestem zwierzęciem stadnym i lubię pracować w drużynie. Nie jestem indywidualistą, choć cenię sobie takie cechy i też kilka takich posiadam. I podejmuję w tej sprawie decyzję w pewnym zespole. Bo indywidualnie to można uprawiać biegi długodystansowe, a nie grę zespołową, jaką jest polityka. Podjęliśmy decyzję zbiorowo. Uważam, że im mniej kandydatów, tym lepiej. Realny wybór oczywiście jest potrzebny. Nie chodzi o to, żeby rozpraszać głos, tylko żeby dokonać sprawnego wyboru.
Czyli rozumiem, że kandydatów jest czworo, tak? Kandydatów jest czworo, tak?
Nie wiem do końca, dlatego
że... A nie wie pan do końca.
Dowiemy się. Bo warunkiem, żeby kandydować, jest zebranie odpowiedniej ilości podpisów. Ja po prostu nie wiem, ja znam te wszystkie nazwiska, które pojawiały się oczywiście w mediach, ale ja nie wiem, ilu koleżanek i kolegom udało się ostatecznie zebrać podpisy. Wydaje mi się, że 4 osoby to dużo. Znając tę sytuację w klubie, wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, żeby były aż 4 kandydatury.
No media mówią o 4 osobach. Media spekulują, że 4 osoby są jednak
ostatecznie
na
uważam,
tapecie.
Że to będzie dzisiaj...
Tomczyk, Myrcha, Augustyn i Sławomir Neumann.
Tak,
czyli były szef klubu z poprzedniej kadencji. A dlaczego Sławomir Neumann nie powinien być ponownie szefem klubu? Co, nie radził sobie jako szef klubu?
Wie pani, na pewno pani mnie nie namówi do tego, żebym powiedział jakiekolwiek złe słowo o moim koledze czy koleżance w klubie. Ja po prostu staram się wybierać lepszego. Uważam, że w tym momencie najsensowniejszy pomysł na klub przedstawił Cezary Tomczyk, ale z wielkim szacunkiem odnoszę się zarówno do Sławomira Neumanna, jak i do wszystkich innych potencjalnych kandydatów. Natomiast wydaje
ale
mi się,
de facto powiedział pan, że Cezary Tomczyk jest lepszy niż Sławomir Neumann.
Tak, ale to nie znaczy, że będę mówił, dlaczego uważam, że Sławomir Neumann nie powinien kandydować. Bo to nie jest kwestia wyboru pomiędzy czymś złym, a czymś dobrym, tylko wybierania pewnej koncepcji. Mi się wydaje, że to, że u Cezarego Tomczyka kluczem jest pewne otwarcie na współpracę, nie na budowanie wewnętrznej konkurencji, a raczej właśnie szukanie tego, co łączy, wydaje mi się, że w tej chwili jest najważniejsze. My widzimy, ile w Prawie i Sprawiedliwości konfliktów generuje taki brak współpracy, bo przecież nie mówimy o silnym przywództwie. Trudno nie nazwać.
Ja bym radziła, żebyście jednak skupili się na tym, co się dzieje u was, a nie to na tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Oni sobie muszą sami z tym poradzić.
Przez analogię można podać dobry przykład. Jeżeli budujemy ośrodek, jeżeli dzisiaj by na przykład szefem klubu miał zostać w PiS-ie parlamentarnego Zbigniew Ziobro, to widzielibyśmy, że to jest tylko iskrzenie. I wydaje mi się, że my tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy współpracy, oczywiście słuchania z siebie nawzajem, brania pod uwagę swojego stanowiska, ale bardzo bliskiej współpracy, dlatego że Polacy od nas oczekują alternatywy, a nie tego, żebyśmy zajmowali się sobą. I wydaje mi się, że no lepiej porozmawiać dzisiaj o 300 miliardach, przepraszam, deficytu, o 2 milionach zamiast 8 milionach szczepionek. To są realne problemy Polaków. Ja jestem ze Szczecina. W Szczecinie dzisiaj jest stwierdzony COVID chyba w 6 szkołach, o ile dobrze, jeżeli nic się nie zmieniło, bo to było na wczoraj wieczór. To są realne problemy, którymi powinniśmy się zająć i o które powinniśmy pytać Polaków, a nie o to, jak długo będziemy wybierać szefa klubu Platformy.
I ja kończę już ten temat, wybory szefa Platformy. Mam nadzieję, że to rzeczywiście nastąpi dzisiaj, a nie będzie jeszcze obsuwy. A co to za geniusz, jak pytał Leszek Miller, wpadł na pomysł, żeby złożyć wniosek o wotum nieufności?
Przepraszam, a co powiedział Leszek Miller, bo ja nie słyszałem?
Że co to za geniusz, jak pytał Leszek Miller, wpadł na pomysł, żeby złożyć wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry?
Wie pani, ja nie chciałbym być złośliwy wobec w końcu byłego premiera. Mam szacunek, chociaż mam inne poglądy niż Leszek Miller w wielu sprawach. I mógłbym mu odbić piłeczkę, zapytając, co za geniusz prowadził na przykład kampanię Roberta Biedronia i jaką rolę Leszek Miller w tym wszystkim odgrywał, albo jeszcze kilka
ale
innych.
Ale to jest odwracanie kota ogonem, ale czy to był błąd? Ale czy to był błąd, panie pośle?
Dla mnie Leszek Miller jest osobą, która powinna pamiętać, ile szkód w życiu publicznym w Polsce wyrządził Zbigniew Ziobro.
Wszystkim i dlatego startował z wspólnej listy koalicji europejskiej do Europarlamentu.
Wie pani, powiem zupełnie szczerze, gdybym ja podejmował decyzję w tej sprawie ówcześnie, to ludzie z tak długimi życiorysami w partii skądinąd komunistycznej na pewno nie byliby kandydatami Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej.
O, czyli teraz podważa pan ówczesne decyzje Grzegorza Schetyny.
Nie chciałbym uciekać od sedna problemu. Dlatego, że ja słyszałem kilka wypowiedzi, akurat nie słyszałem pana Millera, słyszałem kilka wypowiedzi między innymi Michała Kamińskiego. Chyba nawet zetce u pani.
Tak, tak.
Mówi o tym, jaki to jest błąd. Zobaczymy, jaki to jest błąd. To znaczy już dzisiaj widzimy, że ci wszyscy, którzy mówili, ci wszyscy pseudospecjaliści, również od kampanii wyborczych, którzy mówili o tym, że to jest wspieranie Ziobry, nie wzięli pod uwagę, że ten spór może wygrać Ziobro. Ja wtedy pisałem między innymi na Twitterze, że Ziobro ten spór wygra, dlatego że Kaczyński po prostu nie ma innej większości w Sejmie i nie jest w stanie tych wszystkich swoich gruźb pod adresem Ziobry
no dobrze, spełnić. To w takim razie to pseudospecjalistą jest Donald Tusk, który jednak doradzał, że kiedy przeciwnik zaczyna robić błędy, to najlepiej mu nie przeszkadzać?
Ale wie pani, to jest pytanie, co jest błędem. Znaczy, moim zdaniem w tym wszystkim, w tej rozgrywce błędy popełnił przede wszystkim Kaczyński, któremu po wyborach prezydenckich wydawało się, że jest człowiekiem, który absolutnie kontroluje polską scenę polityczną, nie tylko partię swoją, a się okazuje, że nie tylko sceny nie kontroluje, bo prezydent mu dzisiaj zapowiada wetowanie ustawy o
zwierzęcej. Oj, to nie jest przesądzone. No to jeszcze nie wiadomo, czy tak będzie.
Ale nawet swojego klubu parlamentarnego nie jest w stanie skontrolować. Ja na przykład, bo nie wiem, czym się kierował.
A ile błędów było w klubie Platformy Obywatelskiej też? Koalicji Więc Obywatelskiej? Mam wypominać takie głosowania, w których członkowie klubu głosowali nie tak, jak powinni?
Wie pani, mandat posła jest wolny. Jeżeli nie ma dyscypliny, to poseł może głosować. Mi się też zdarzało głosować inaczej, niż była rekomendacja klubu. Jestem posłem, wybrali mnie ludzie, mam jakby klub nie zwalnia mnie z myślenia, ale chcę coś innego powiedzieć.
Słynne jeszcze było głosowanie za podwyżkami.
Ziobro wychodzi z tego konfliktu wzmocniony, a wzmocniony Zbigniew Ziobro to jest jeszcze większa nadużywanie prokuratury, wpływania na sądy, walka za pośrednictwem prokuratury z przeciwnikami politycznymi i przedłużanie procesów, chociażby przez to, że się nie kieruje sprawą latami.
Ale przecież nadzorcą teraz Zbigniewa Ziobry będzie Jarosław Kaczyński.
My się
przecież
nie kierujemy,
stanie na czele Komitetu Bezpieczeństwa, czy jak on tam się będzie nazywał, no i będzie nadzorował 3 resorty. No między innymi resort sprawiedliwości. No to więc to już nie będzie takie proste. Słucham?
I to nas ma uspokajać. Ale wie pani, co jest najlepszą wiadomością, bo to jest dramatyczna wiadomość, to co się dzieje, ale najlepszą wiadomością w tej decyzji, której jak znowu Kaczyński nie wziął pod uwagę. Kaczyński w ogóle ostatnio popełniał błąd za błędem. Największym błędem Kaczyńskiego w tej decyzji o wejście do rządu jest to, że my wreszcie będziemy mogli naprawdę złożyć wniosek o wotum nieufności wobec Kaczyńskiego. I ja chętnie taki wniosek zgłoszę, chętnie taki wniosek uzasadnię i chętnie taki wniosek zobaczę, jak będzie głosowany w Sejmie. To jest najlepszy aspekt tej decyzji, która mnie nie uspokaja, dlatego że
to Kaczyński... To kiedy pan będzie składał taki wniosek? Rozumiem, kiedy już Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu, tak?
No jeszcze nie jest w rządzie, ale będziemy mogli. Do tej pory nie mogliśmy takiego wniosku złożyć, mimo że wszyscy wiedzieliśmy, że to on za wszystko odpowiada. Natomiast proszę pamiętać, że Ziobro, nawet nadzorowany albo szczególnie nadzorowany przez Kaczyńskiego, to jest jeszcze więcej nadużywania prokurator. Czy pani wie, że my żyjemy w państwie, w którym można przez 5 lat, 6 lat mieć sformułowane zarzuty przez prokuraturę, będąc na przykład osobą publiczną, samorządowcem, prezydentem miasta, powszechnie szanowaną osobą i przez 6 lat ten wniosek nie jest skierowany do sądu. Żyje się z piętnem, zarzutem postawionym przez Ziobro, przez pana Świączkowskiego i nie można znaleźć sprawiedliwości. Czy pani wie, że można wejść do mieszkania, na przykład już nawet sędziów, którzy cieszą się immunitetem, ale do samorządowców. Były takie przypadki ostatnio w Szczecinie czy pod Szczecinem, że powszechnie szanowany, skromny człowiek, który jest przez 20 lat wybierany burmistrzem, pan diakon w Policach, do niego wchodzi policja rano o 6:00, zabiera mu telefony, mimo że sama prokuratura mówi, że nie ma do niego żadnych zarzutów, bo może mieć jakieś informacje, które w jakimś śledztwie gdzieś tam prowadzonym może się przydać. To jest trałowanie tak zwane, to jest wykorzystywanie prokuratury do celów politycznych i w tym samym czasie Ziobro, przeciwko któremu powinno być prowadzone postępowanie prokuratorskie za nadużycia finansowe w Parlamencie Europejskim. Kaczyński, który powinien mieć postępowanie prokuratorskie za 2 wieże. Morawiecki, który nadużył prawa i mówi to sąd. Tutaj nie są żadne postępowania prowadzone.
Tego wyroku Morawiecki czy też rząd będą się odwoływali.
Pan Szumowski jadą sobie w pandemii do Hiszpanii, do której rząd rekomenduje nie jechać, a nie odpowiada za miliardy, nie miliony, za miliardy złotych w sposób nieprawidłowo wydane. A na końcu ci ludzie przedstawiają w Sejmie ustawę o bezkarności nie urzędników, bo to jest nadużycie, bo urzędnicy w Polsce nie są bezkarni. O bezkarności funkcjonariuszy PiS-u, którzy łamią prawo, a parlament chcą, żeby parlament z mocy prawa ich z odpowiedzialności za to zwolnił. To jest rzeczywistość polska, nie co powiedział pan Miller. Mnie to po prostu mało interesuje. Przeciwko Ziobro i przeciwko Kaczyńskiemu trzeba wytaczać wszystkie armaty, bo to są armaty w obronie państwa polskiego.
No tak, ale składanie tego wotum nieufności właśnie teraz, no to sprawia, że obóz władzy się konsoliduje i właśnie to dzieje się na naszych oczach.
Proszę pani, moim zadaniem, naszym zadaniem nie jest konsolidować obóz władzy i na to nie mamy najmniejszego wpływu. Przypomnę pani, że my zgłaszaliśmy wniosek o wotum nieufności wobec pani Szydło. Pan Kaczyński ją o godzinie 15 bronił, a o godzinie 19 zmusił ją do dymisji. Oni się sami wezmą. Tam rzeczywiście panują stosunki trochę mafijne i oni się sami wezmą za łby. Ale naszym obowiązkiem jest pokazywać prawdę. I w imieniu tych
niezależnie wszystkich... Niezależnie od tego, co pan mówi, i jak pan to określa, są liderem niekwestionowanym hegemonem sondaży od 5 lat.
A pani, z tą hegemonią sondaży to jest wystarczy dzień, coś się zmienia, ludzie dostrzegają problem.
Ostatnie wybory również to pokazały.
Ten wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry jest składany w imieniu tych wszystkich, którzy przez ostatnie 5 lat zostali przez Ziobrę i jego aparat niesprawiedliwości skrzywdzeni. I tych
wszystkich... Ja jeszcze tylko zacytuję, co napisał na Twitterze Adam Scheinfeld, senator Platformy Obywatelskiej. Przewróciłem się, jak się dowiedziałem. No, to znaczy, że nie wszyscy są admiratorami tego pomysłu w Platformie Obywatelskiej.
Adam Scheinfeld wreszcie wstanie, podniesie się i dojrzy, czym żyją Polacy. Przez 5 lat Polacy w polskich sądach nie są w stanie znaleźć sprawiedliwości, a przez 5 lat prokuratura jest narzędziem opresji. I my mamy obowiązek w imieniu tych wszystkich ludzi składać wniosek o odwołanie Ziobry. Jeżeli kryzys wewnętrzny może jeszcze, bo wszyscy w PiS-ie widzą, że Ziobro wyszedł wzmocniony, może za 2-3 tygodnie, pani nie wie, bo nikt nie wie, w jaką stronę skierowane zostaną te wszystkie jak się rozstrzygnie ta sytuacja wewnętrzna, w którą stronę się to wszystko zmieni, bo Kaczyński dzisiaj jest nieprzewidywalny, w ciągu chwili może zmienić zdanie. Jeżeli my możemy odwołać Ziobrę, możemy, dla tej chwili, dla tego momentu warto żyć i my, naszym obowiązkiem jest wkładać kij w szprychy tej złej koalicji i tak należy traktować wniosek Ziobry. Zobaczymy, jak ta debata będzie wyglądała, zobaczymy, jaki będzie wynik tego głosowania, nie przesądzałbym. Natomiast głos Adama Scheinfelda dla mnie jest przykładem tego właśnie rozedrgania wewnętrznego w Platformie. Tego, że niektórzy koledzy wolą zajmować się sprawami wewnętrznymi, zamiast pokazywaniem tego, jak rządzi w Polsce PiS. I rekomendowałbym doświadczonemu parlamentarzyście, europosłowi w przeszłości, Adamowi Scheinfeldowi, którego jego głosu w sprawach zewnętrznych, nie dotyczących życia wewnętrznego, mi naprawdę brakuje. Adam, tym się zajmij. A nie kwestionowaniem tego, co mówią twoi koledzy, bo to jest droga donikąd.
A kiedy rusza ruch Rafała Trzaskowskiego? No bo już warunki są. No bo to połączenie, które umożliwia przesył ścieków do oczyszczalni, jest gotowe i działa, jak mówi sam prezydent Warszawy. Więc kiedy rusza ten ruch?
To jest pytanie do Rafała Trzaskowskiego.
Ale pan jest mocno zaangażowany w to, tak czy nie? Jako przyjaciel.
Nie jestem upoważniony do tego, żeby komunikować. Wydaje mi się, że tutaj wymagana jest pewna dyscyplina komunikacji i chciałbym ją zachować. Pewien porządek rzeczy. Nie ja jestem upoważniony do tego, żeby komunikować w tej kwestii. Natomiast kibicuję i wiem, że ruch Rafała Trzaskowskiego, który ma szansę stać się czymś ponadpartyjnym, czymś, co skupi wokół siebie ludzi, którzy są często w różnych formacjach politycznych, albo tych, których jest w Polsce najwięcej, którzy nie są w żadnej formacji politycznej, jest absolutnie nadzieją na lepszą Polskę, na lepsze rządy, na demokratyczną Polskę, na Polskę standardów europejskich. O tym słowa często
zapominamy. A czy da się pogodzić obowiązki lidera ruchu, ale czy da się pogodzić obowiązki lidera ruchu i rządzenie Warszawą?
Da się, proszę pani. Da się.
No, Bogdan Zdrojewski na przykład, który rządził przez ładnych parę lat Wrocławia, mówi, że to będą z tego kłopoty, że to jest bardzo trudne, żeby pogodzić jedno z drugim, bo rządzenie miastem to nie są przelewki, a zwłaszcza takim miastem jak Warszawa. No jest jeszcze większa niż Wrocław.
Pani, wszyscy wiemy, że Bogdan Zdrojewski, którego niezmiernie szanuję również za dorobek we Wrocławiu, kiedy był prezydentem Wrocławia, jego rola jako lidera politycznego wyrastała ponad Wrocław. Był człowiekiem, na którego patrzyła cała Polska, nie tylko dlatego,
ale
że
niczego nie musiał tworzyć, to jest zupełnie coś innego.
Ale również dlatego,
to jest zupełnie coś innego. Być w pewnych strukturach, które już istniały, a co innego dopiero je budować.
Proszę pani, Platforma Obywatelska nie powstałaby i nie byłaby tak silnym, mocnym ruchem, gdyby nie tacy ludzie jak Bogdan Zdrojewski. Platforma nigdy nie powstałaby, gdyby nie samorządowcy. To nas oni na swoich barkach w największym ciężarze dźwigali 20 już prawie lat temu, powstanie Platformy Obywatelskiej i dzisiaj mamy sytuację analogiczną. Znaczy ten ruch, który się buduje wokół Platformy, wokół Nowoczesnej, wokół Koalicji Obywatelskiej, ale również mam nadzieję wokół PSL-u czy Lewicy na przykład i którego nie wykluczę również z tego Szymona Hołowni, ten ruch, który się buduje, jego jednym z kół zamachowych muszą być samorządowcy. Wszyscy ci, którzy są na opozycji, którzy chcą odsunąć od władzy PiS, którzy wykluczają z tego samorządowców, którzy widzą w samorządowcach zagrożenie, moim zdaniem popełniają błąd. Bez nich nie jesteśmy w stanie wygrać.
Ale czy nie jednak tak, że ten kapitał zgromadzony w wyborach prezydenckich jest, no teraz topnieje. No, po tym, chociażby w związku z tym, co dzieje się w Warszawie, awaria Czajki. No to
nie
jednak, no, ja rozumiem, że co pan powie, że to nie zależy od prezydenta i nie można tutaj kłaść to jego, ale na przykład.
Że użyję ulubionego powiedzenia jednego z liderów Platformy Obywatelskiej, absolutnie nie mam takiego wrażenia. Wydaje mi się, że kapitał, który zgromadził Rafał Trzaskowski, może dzisiaj jest nieco uśpiony. Może dzisiaj jest nieco schowany za te problemy, które... Największym problemem Rafała Trzaskowskiego nie jest Czajka.
Nocna rozmowa z DJ-em też nie pomogła. Nocna rozmowa z... O tak,
polskiego.
No właśnie.
Zwrócić uwagę.
A nocna rozmowa z DJ-em też nie pomogła. I rzeczywiście, teraz jest trudna sytuacja. Warszawy będą podwyżki za wywóz śmieci, będą podwyżki...
Bardzo ważna sprawa jest.
Za parkowanie i to jakie? Wow.
Proszę zwrócić uwagę, czym się różni ta odpowiedzialna polityka, którą prowadzi Trzaskowski, od takiego bajdurzenia, które uprawia między innymi pan Morawiecki. Czy Czy to Warszawa ma problemy finansowe? Proszę zapytać jakiegokolwiek burmistrza, prezydenta czy marszałka województwa w Polsce. Każdy pani powie, mamy dramatyczny spadek dochodów.
A tu pana zaskoczę, bo prezydent Chełma na przykład napisał na Twitterze, Jakub Banaszek, tak. W mieście Chełm obniżyliśmy opłaty za wywóz śmieci, obniżamy taryfę na wodę i w przyszłym roku wprowadzamy bezpłatną komunikację. Można?
Super,
można.
Tylko w Chełmie jest pewnie ze 3 autobusy, a komunikacja w dużym mieście, takim jak Warszawa, jest zupełnie czymś innym. Ale,
pan powiedział, że każdy samorządowiec nie, a okazuje się, że jednak są miasta, które sobie dobrze radzą.
No co pani, no to ja bym chciał zobaczyć budżet Chełma. Proszę sprawdźmy, ja sprawdzę i przyślę pani dzisiaj, jaki jest budżet Chełma na ten rok planowany, a jaki był w poprzednim roku i 2 lata temu. Ale dlaczego o tym chcę powiedzieć? Bo Trzaskowski ma odwagę wyjść i z warszawiakami uczciwie rozmawiać. Mieliśmy tyle, w związku z COVID-em i nieodpowiedzialną polityką rządu mamy taki spadek dochodów, wszędzie on jest. A rząd uprawia jakąś propagandę, mówi, że wszystko jest super. My w ciągu 1,5 najbliższego roku zwiększymy zadłużenie Polski o 0,5 biliona złotych. O 0,5 biliona złotych, to są kwoty niewyobrażalne. To będzie miało gigantyczne konsekwencje dla kredytobiorców, to będzie miało gigantyczne konsekwencje dla inflacji.
A Platforma nie zadłużała Polski?
To będzie miało gigantyczne konsekwencje
dla finansów. Panie pośle, Platforma nie zadłużała Polski, a ten licznik, który tutaj bije cały czas, bił, ostatnio nie wiem czy bije, ale bił i który zainstalował Leszek Balcerowicz, pokazywał to dobitnie każdego dnia.
0,5 biliona złotych, a Morawiecki się na ten temat słowem nie zająknie, a oni są zajęci tym, czy Ziobro będzie nadzorował, a Ziobro nie będzie nadzorował. To jest polityka głupiego Jasia. Ta polityka do nas wróci. To są nieodpowiedzialni ludzie, którzy nie rozumieją, na czym polega zarabianie pieniędzy. Że zarabianie polega, czy wydawanie pieniędzy nie polega na tym, że się zadzwoni do NBP, który wydrukuje 100 miliardów złotych albo 300 miliardów złotych, tylko trzeba tak kreować gospodarkę, żeby ona przynosiła dochody. Oni po prostu tego nie rozumieją. Nas czeka gigantyczny problem, który spadnie na barki następców, a oni żyją na... oni mają bal. To jest bal nie na rachunek następców, tylko to jest bal na rachunek moich dzieci, pani dzieci, przyszłych pokoleń, ale również nas, bo nas to też dotknie. Dzisiejsi 40-50-latkowie będą za 10 lat pytać pana Morawieckiego, gdzie są nasze emerytury. Gdzie są nasze emerytury, bo tych pieniędzy po prostu nie będzie. I to jest dramat, czy problem, o którym Polska powinna dyskutować. I Trzaskowski umie o tym uczciwie rozmawiać, powiedzieć, stać nas na to, nie stać nas na to. Natomiast Morawiecki uprawia politykę głupiego Jasia, to znaczy udowadnia nam, że nie ma odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest.
I pytania są jeszcze od słuchaczy. Bronisław pyta, czy uważa pan, że był to błąd, że Rafał Trzaskowski nie pojechał na debatę w Końskich? Czyja to była decyzja?
Niech pan, jak się nazywa pan?
Bronisław.
Panie Bronisław.
Nazwisko zachowuje dla siebie, ponieważ jest RODO.
Panie Bronisław, oczywiście. Niech pan zapyta Leszka Millera, bo on wszystko wie najlepiej. Nie było
teraz
debaty.
Teraz pan odbija piłeczek.
W Końskich była jakaś ustawka. Niech pan zapyta ludzi w Końskich. Nawet ludzie w Końskich nie mogli tam wejść, tylko stali za jakimś płotem. Niech pan przeczyta artykuł, reportaż chyba pana redaktora Nizinkiewicza w Rzeczpospolitej, który pojechał to relacjonować, którego nie wpuszczono do środka. To była absolutna ustawka Kurskiego i tak naprawdę to Kurski wygrał.
Ale kto podjął taką decyzję, że jednak nie będziecie w tym uczestniczyć?
Jeśli ktoś uważa...
To była gremialna decyzja, czy tak postanowił po prostu Rafał Trzaskowski? Powiedział, nie jadę do Końskich.
To była nasza, nie było osoby w sztabie, która miała inne zdanie.
Cały sztab był tego zdania.
Jeśli pani redaktor, ktoś uważa, że Kurski, który wygrał Dudzie te wybory, że receptą dla nas było więcej Kurskiego w tej kampanii i więcej TVP w tej kampanii, to nie była prawda. Znaczy im więcej Kurskiego, tym mniejsze szanse Trzaskowskiego. Nieobecność Trzaskowskiego w Końskich powodowała, że na przykład Radio Z nie transmitowało tej debaty, tak zwanej debaty. Gdyby Trzaskowski tam był, wszystkie media musiałyby to pokazać, a odbywałaby się ona na takich zasadach, że Trzaskowski miałby 1,70 m, a Duda 1,85 m, bo do tego posuwała się telewizja Kurskiego w tych wyborach.
Maxel pyta. W 2018 roku nagrał pan film na Facebooku, pan go zamieścił i opowiadał pan w tym filmie, że złoży pan pozew do sądu przeciwko Michałowi Dziębie, który pomawiał pana o korupcję i ustawianie przetargów. Czy taki pozew kiedykolwiek został złożony przez pana w sądzie?
Nie został, dlatego że nie traktuję tego człowieka poważnie. On nie podtrzymywał tych kłamliwych... To jest jakiś dziwny człowiek. Ja go w ogóle tak naprawdę nie znam.
To były współpracownik Donalda Tuska i Aleksandra Grada, tak?
Ale ja nie znam wszystkich współpracowników byłych Aleksandra Grada, czy on nie był chyba nikt bliskim współpracownikiem.
Ale on w Radiu Szczecin wtedy opowiadał, że nie zarzuca panu ani korupcji, ani wygrania ustawionego przetargu, po prostu podaje fakty, że jest pewien tego, co mówi, że ma na to dowody.
To jest bzdura. Dla mnie w poważnej rozgłośni radiowej opowiadanie o jakimś człowieku, który sam ma poważne problemy z prawem, którego ja nie znam i który nic o mnie nie wie, kompletnie nic o mnie wiarygodnego nie wymagam moim zdaniem to komentarza. Nie chcę w ogóle o tym rozmawiać, to są jakieś kompletne bzdury.
No to jeszcze jedno pytanie.
Jak się nazywa ta strona? O bzdurach? Pamięta pani, jak to się nazywa? Bzdura,
stop bzdurom.
Stop bzdurom, tak. Stop bzdurom. Bardzo proszę, stop bzdurom, bo to jest absolutna bzdura.
W 2010 roku pana żona Jurmina została skreślona z list wyborczych do Rady Szczecina, jak podają źródła, przez pana Tuska.
Czy Kto pyta?
Maxel. Czy powodem było toczące się śledztwo CBA i ewentualne skutki?
Wie pani co, mnie Kamiński kontrolował, moją żonę przez kilka lat, mojego tatę, mojego brata i nic przeciwko mnie nie znaleziono. Ja jestem ofiarą Kamińskiego, nie chcę tej tezy tutaj rozwijać, jestem ofiarą Kamińskiego, a nie nic się, znaczy, niech pani wierzy, każdy polityk Platformy przez Kamińskiego był prześwietlony 100 razy i jak widać nic przeciwko mnie nie znaleziono, jestem człowiekiem uczciwym.
Mario pyta, czy boi się pan zeznań Sławomira Nowaka?
Nie boję się zeznań Sławomira Nowaka. Chciałbym, żeby, ja o tym mówiłem już, chciałbym, żeby sprawa Sławomira Nowaka była jak najszybciej w sądzie, żeby Sławomir Nowak mógł się bronić, a nie żeby był tylko przedmiotem ataku i żeby tylko, to wie pani, to jest jakaś żenada, Kamiński, którego będą usuwać, wszyscy wiemy za co, za chwilę z rządu. Jego rzecznikiem jest syn senatora PiSu i oni mogą nas podsłuchiwać, mogą robić z nami wszystko, bo ten Pegasus powoduje, że nawet nieuruchomiony telefon mogą podsłuchiwać. I oni, to jest partia polityczna, to są przeciwnicy.
Ale to śledztwo przecież toczy się również we współpracy z Ukrainą.
I oni formułują i wychodzi, tak, syn, wychodzi syn rzecznika PiSu i mówi, ten jest winny, a ci ludzie, którym się to zarzuca, nie są w stanie się nawet bronić przed sądem.
Czyli rozumiem, że pan jest absolutnie pewny co do niewinności Sławomira Nowaka.
Ale
tak,
ja
mam to rozumieć?
Nie wiem, co Sławomir Nowak robił na Ukrainie. Ja naprawdę tego nie wiem. Natomiast wiem, że ci ludzie potrafią posunąć się do kłamstwa, manipulacji, prowokacji, żeby zniszczyć swojego przeciwnika politycznego.
No ale ze stuprocentową pewnością też nie może pan powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. W związku z tym rzeczywiście musimy poczekać na to, co się wydarzy w sądzie.
W Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Czechach, gdyby były poseł, funkcjonariusz służby specjalnych, wyszedł i publicznie mówił dziennikarzom, tak, prowokowałem, nadużywałem prawa, kłamałem, powinienem siedzieć na ławie oskarżonych i powinienem pójść do sądu. A to mówi agent Tomek, najbliższy współpracownik Kamińskiego i Wąsika. Przecież gdyby taka sytuacja miała miejsce w normalnym państwie, to ci ludzie siedzieliby na ławie oskarżonych, prokuratura by działała, byliby włączeni, w parlamencie powołano by specjalną komisję.
A skąd pan wie, że Michał Mariusz Kamiński odejdzie z rządu?
Słyszę takie pogłoski.
Tak, że odejdzie z rządu? Znaczy będzie zdymisjonowany, czy sam odejdzie, czy będzie musiał odejść?
W tym samym czasie ten Kamiński, wzór cnót wszelkich, zatrudnia syna w NBP, żonę w NBP, a innych śmie rozliczać. To są ludzie, których miejsce jest na ławie oskarżonych. Już nie chcę przypominać, że to są ludzie skazani i ułaskawieni za nadużywanie władzy przez pana prezydenta Dudę. To są ludzie, którzy
kiedy
nie powinni...
Mariusz Kamiński miałby odejść z tego rządu? Teraz przy okazji rekonstrukcji?
Nie, pani, to jest decyzja pana Kaczyńskiego, nie moja. Ja tylko mówię o tym, co słyszę.
Mariusz pyta, czy pana zdaniem uposażenia w Sejmie są odbierane panu zasadnie czy bezzasadnie?
Nie, są absolutnie odbierane bezzasadnie.
I mówię to pan ze stuprocentową pewnością, tak?
Proszę pani, ja nie złamałem regulaminu Sejmu, a marszałek Sejmu nadużywa regulaminu i każąc mnie, każąc innych parlamentarzystów, a w tym samym czasie w sytuacjach tak drastycznych jak sytuacja pani Lichockiej, wręcz przeciwnie, to znaczy uniewinniając wręcz, robiąc bohaterkę z pani Lichockiej. Jeśli ktoś mi wskaże złamanie przeze mnie jednego punktu regulaminu Sejmu, to ja chętnie się poddam karze, ale nikt do tej pory mi tego nie wskazał. Ja występuję w Sejmie w imieniu 80 tysięcy ludzi, którzy oddali na mnie swój głos. Jestem ich głosem. I w ostatnich wyborach ja czterokrotnie poprawiłem swój wynik wyborczy. To chyba o czymś mówi. Pani się powołuje na Donalda Tuska. Ja często słucham bardzo uważnie Donalda Tuska i słyszałem jego ostatnią wypowiedź, kiedy powiedział, że opozycji, która musi przedstawiać alternatywę przeciwko PiS-owi, rekomenduje jedną rzecz. Determinację, że ludzie oczekują determinacji. Proszę mi wierzyć, ja w obronie państwa prawa, w obronie praw obywateli, w obronie Polski demokratycznej w Europie, a nie w obronie swojej pensji. Zrobię wszystko, wykorzystam wszystkie instrumenty, które daje regulamin Sejmu parlamentarzystom, by zwracać uwagę. Przecież gdyby nie ja, to w Sejmie zmienilibyśmy kodeks wyborczy. Kodeks, jak pani wie, to jest szczególnego rodzaju prawo, które ma szczególny tryb uchwalania, którego nie można w ciągu jednego dnia zmienić, tylko wymaga on co najmniej 1,5-miesięcznego trybu zmieniania prawa. My zmienilibyśmy ten kodeks wyborczy bez wymienienia słowa kodeks wyborczy. Nie padłoby to słowo. Po prostu marszałek by powiedział, głosujcie za trzecią poprawką, a Sejm przegłosowałby trzecią poprawkę, nikt nie wiedziałby, czemu to służy. Za to zostałem ukarany. Czy to świadczy źle o mnie, czy źle o marszałku Sejmu? Ja uważam, że świadczy to źle o marszałku Sejmu, bo tworzymy prawo po prostu w atmosferze bezprawia.
I jeszcze jedno pytanie tego słuchacza. Czy bycie drugim Niesiołowskim to jest dobra postawa?
Wie pani, Stefan Niesiołowski to, kiedy, ja nie wiem ile lat ma nasz pan, który to pytanie zadał, ale podejrzewam, że jest człowiekiem młodszym od Stefana Niesiołowskiego. Ja, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było, to Stefan Niesiołowski już siedział w komunistycznym więzieniu. Siedział w tym więzieniu nie miesiąc, dwa, tylko latami. I jest jednym z bohaterów polskiej wolności. Mi też czasami w Sejmie nie podobały się jego zbyt radykalne, moim zdaniem, takie zbyt ad personam oceny. I nie jest moją ambicją iść drogą Stefana Niesiołowskiego. Nie wydaje mi się, że idę. Natomiast moje środki, które stosuję, są adekwatne do tego, co się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli sam Episkopat Polski mówi o kilkudziesięciu księżach, które zdaniem Episkopatu Polski molestowali seksualnie dzieci. Kiedy Episkopat Polski sam to mówi, a prokuratura wobec tych
to nawiązuje pan również do tego incydentu, kiedy chciał pan wręczyć te buciki Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak? O tym pan mówi?
Pani, buciki są na całym świecie symbolem czego? Tego, że władza ukrywa przypadki pedofilii. Ukrywa. Nie, bo przecież nikt nie zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, ja mu też nie zarzucam, że on uczestniczył w tym procederze, ale władza jest od tego, żeby bronić słabszych, żeby stosować prawo. Ja uważam, że dzisiaj w Polsce, ja jestem człowiekiem uważającym się za katolika i mnie boli to, że mamy do czynienia z władzą i również Kościołem, który nie jest w stanie zmierzyć się z tymi, mamy w Polsce kilkadziesiąt tysięcy.
Ale odeszliśmy od Niesiołowskiego i zatrzymaliśmy się na Kościele. To bardzo
mówię o tym, rozumiem, że ten gest z bucikami jest tym takim rzeczą, która wzbudziła największe emocje. Proszę zwrócić uwagę, że my mamy w Polsce kilkadziesiąt tysięcy księży. Ja nawet w swojej rodzinie mam księży katolickich. I większość z nich, zdecydowana większość z nich, to są uczciwi, porządni ludzie. Ale to odium spada na nich wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że Kościół nie jest w stanie...
Podsumowując, rozumiem, że pan nie zgadza się akurat
z... A Kaczyński ten proceder i Ziobro ukrywają.
Z tą tezą, że jakoby miał pan naśladować Stefana Niesiołowskiego i żywi pan dla niego jednak szacunek, chociaż z niektórymi jego wypowiedziami, zwłaszcza ad personam, się pan nie zgadza.
Gdyby Sobór Watykański II na to pozwalał, jakiś ksiądz byłby członkiem partii politycznej, na przykład Platformy Obywatelskiej, podejrzany o pedofilię, gwarantuje pani, że kamery telewizyjne i funkcjonariusze CBA byliby u niego w kilkadziesiąt osób w ciągu doby. Ale wszyscy oni nie są członkami Platformy Obywatelskiej, dlatego nie zajmuje się nimi ani prokuratura Ziobry, ani służby specjalne Wąsika i Kamińskiego.
I jeszcze jedno pytanie, ostatnie, ale proszę o krótką odpowiedź. Krótką i taką wyrazistą. Proszę wymienić swoje trzy sukcesy z całej politycznej kariery.
Oj, proszę pani.
Trzy.
Ja musiałbym zacząć od Szczecina.
Ale ja prosiłam, żeby to było tak. Raz, dwa, trzy. No, jeden, pani, drugi, trzeci.
To nie jest takie proste. Obwodnica zachodnia Szczecina, budowanie obwodnicy zachodniej Szczecina, budowa dróg S3, przede wszystkim drogi S3 w zachodniopomorskim. To są wielkie projekty. Ale takim największym chyba ogólnopolskim... Mam swój wielki udział, może nigdy o tym nie mówiłem, w przyjęciu przez rząd najpierw w roku 2015, a później przez parlament ustawy o in vitro, że in vitro stało się w Polsce legalne i przeczytuję sobie to jako moją wielki sukces, który gdzieś tam głęboko w sercu noszę, bo ta sprawa nie była prosta i również, jak pani pamięta, w koalicji rządzącej ówczesnej budziła poważne wątpliwości.
Dobrze, dziękuję. Skończyliśmy. Na drugi raz proszę, żeby pan się jednak nie spóźnia.
Czuję się, pani redaktor.
Będę spokojniejsza.
Czuję się przez panią wyżęty.
Oj, rzeczywiście, naprawdę, no naprawdę. Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska, Klub Koalicji Obywatelskiej. Rzeczywiście zobaczymy, czy dzisiaj uda wam się wybrać przewodniczącego klubu.
Proszę trzymać za nas.
Dziękuję, zdrowia życzę, dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się.
Kłaniam się.